W studiu pani doktor Weronika Śliwa, kierowniczka Planetarium Niebo Kopernik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak pytam od rana, czy kosmos śpiewa i czy pani zna odpowiedź na to pytanie?
No, odpowiedź oczywiście brzmi tak. Kosmos śpiewa, śpiewał i będzie śpiewać i to na bardzo różne sposoby.
Ale jak to możliwe?
Aha, no związek między astronomią a muzyką jest w ogóle ogromnie dawny. Zawsze jak się zaczyna mówić o takich rzeczach, to się mówi już starożytni Grecy, ale to prawda. Dlatego, że już oni, kiedy pierwsze te melodie układali, szarpali struny na ogół, to były głównie instrumenty strunowe, no to zauważyli, że na przykład jak się strunę w połowie przyciśnie, to oktawa wychodzi. Tak? No i to jest taka matematyczna w sumie wiadomość. Pół struny i już jest muzyka dwa razy wyższa. I ten sam związek dostrzegli w astronomii. Uważali, że te wszystkie planety krążą wokół Ziemi. Jeszcze wtedy nie wokół Słońca, wokół Ziemi. No i ich obroty też. Jedna okrążała Ziemię, jak im się wtedy wydawało w jakimś czasie. Druga, powiedzmy, że w czasie dwa razy krótszym. No i już widzieli, że te orbity też w jakiś sposób śpiewają, prawda? Wytwarzają muzykę. Albo no, tańczą, to widać, ale że właśnie, że śpiewają. I potem przez długi czas w astronomii utrzymywało się takie przekonanie, że te planety, które przecież krążyły wokół Ziemi, ciągle jeszcze na takich kryształowych, przeźroczystych sferach, prawda? Także my tego nie widzimy, ale one są przyczepione do takich kul przeźroczystych i obracają się i te kule wydają odgłosy. Wydają piękną muzykę, nazywaną muzyką sfer, a my jej nie słyszymy po prostu dlatego, że od urodzenia cały czas jesteśmy w niej zanurzeni, to trochę tak jak z jakimś nawet bardzo pięknym zapachem perfum. Jeżeli cały czas go czujemy, to po jakimś czasie ten nos się znieczula i już go nie ma. Więc my żyjemy w świecie wypełnionym tą muzyką. Tak uważał jeszcze Kepler przecież, który już wiedział, że te planety to w ogóle i wokół Słońca i Ziemia też. I ciągle jeszcze mu ten kosmos grał. No a oczywiście od tej pory trochę zmieniły się nasze poglądy na temat samej tej sfery, ale muzyki raczej przybyło niż ubyło w astronomii. I tutaj pod wieloma względami to się zaczęło toczyć. Jednym z takich przykładów jest ta chwila, kiedy to po raz pierwszy zaczęto słuchać kosmosu. Dlatego, że przez długi czas kosmos głównie obserwowano, wyciągano teleskopy, wyciągano różne lunety.
No tak, a potem zaczęliśmy szukać odgłosów kosmitów.
Potem zaczęliśmy szukać odgłosów nawet jeszcze na początek nie samych kosmitów, ale chociaż teraz też ich nasłuchujemy właściwie, ale całego kosmosu. Skierowano na niebo radioteleskopy, zaczęto nasłuchiwać, można powiedzieć, kosmicznego radia.
I co usłyszano?
No od razu, co usłyszano? Przede wszystkim usłyszano Słońce jako pierwsze. Słońce wyjątkowo silnie nadaje na falach radiowych. Ta jego muzyka może nie jest bardzo przyjemna dla uszu, to jest raczej taka niebiańska muzyka, nie dla śmiertelników, ale jest bardzo silnym źródłem promieniowania radiowego i rzeczywiście dużo w tych falach nadaje, dużo nam o sobie opowiada w jakiś tam śpiewający sposób. Podobnie zresztą Jowisz, największa planeta naszego Układu Słonecznego. On również jest aktywny radiowo i właściwie każdy radioamator, jeżeli ustawi swoje anteny w niebo, to usłyszy przede wszystkim te dwa źródła kosmiczne. Potem oczywiście zaczęto nasłuchiwać mnóstwa innych obiektów, które nadają na falach radiowych. Okazało się, że w ten sposób nadają niektóre gwiazdy, nie wszystkie, Słońce akurat tu jest dość wyjątkowe. Odkryto pulsary, takie gwiazdy super gęste, właściwie można powiedzieć brzydko gwiezdne trupy, bardzo gęste, rotujące z prędkością nawet kilkuset obrotów na sekundę. Kilkuset obrotów na sekundę. To jest jedna z największych prędkości, no, jakie można sobie realnie wyobrazić. Jak na coś o masie gwiazdy. Gwiazdy, no cóż, są ciężkie, tak to powiem, żeby nie przeciągać sprawy. One są akurat malutkie. Proszę, niech sobie pani wyobrazi, że mamy gwiazdę, która waży tyle, co Słońce. Słońce jest duże, tak? Mhm. Słońce jest naprawdę duże. I teraz ściśnijmy całą tę masę w kulko o promieniu 10 kilometrów. Jest gęsto. I rozkręćmy ją do prędkości kilkuset obrotów, tak, na sekundę. I ona wtedy staje się pulsarem. Jeżeli z jakiegoś punktu na jej powierzchni dochodzi promieniowanie radiowe, zresztą też inne rodzaje, ale głównie zaczęło się wszystko od radia, no to ona tak jak latarnia morska, obracając się, będzie nam wysyłała takie piki.
Albo stroboskop.
Albo stroboskop, właśnie. Będzie nam wysyłała takie piki.
Z kosmosu.
I teraz to jest nie tylko ciekawe w słuchaniu, ale można się też strasznie dużo o tych pulsarach dzięki temu dowiedzieć, a dodatkowo można powiedzieć, że ma zastosowanie praktyczne. Bo przecież to jest też zegarek, prawda? Taka gwiazda obraca się ileś tam razy, jak już raz zmierzymy, ile razy na sekundę się obróci, to teraz każdy taki pik to jest, można powiedzieć, jeden ruch wskazówki sekundnika, tylko takiego dokładniejszego. I trzeba powiedzieć, że to jest zegar niesamowicie dokładny. Dlatego, że my w tej chwili mówimy, że to są te zegary atomowe, prawda? Że mamy zegary atomowe i że to są te najdokładniejsze zegary, jakie istnieją na Ziemi. Ale jeżeli weźmiemy sobie wszystkie pulsary obserwowane na niebie i na ich podstawie zmierzymy czas, to one są lepsze od zegara atomowego. One są gorsze dopiero w momencie, kiedy z kolei połączymy siły ziemskich zegarów atomowych wszystkich. To wtedy wygrywamy. Ale tak o włos. Także natura jest też szalenie precyzyjna.
A czego ja się dowiadujemy o pulsarach dzięki nasłuchiwaniu? Pani powiedziała, że możemy się dużo dowiedzieć.
Strasznie dużo, dlatego że to są bardzo skomplikowane gwiazdy. Już jest to taki bardzo muzyczny temat, chociaż one są bardzo gęste i też mają na wierzchu coś w rodzaju skorupy. I teraz czasami, ponieważ obracają się tak bardzo szybko, no ta skorupa pracuje, prawda? Są te siły odśrodkowe i czasami są trzęsienia na przykład tej skorupy. Ona pęka, łamie się, no i wtedy mamy taki glitch w tej muzyce od pulsara, prawda? Dowiadujemy się, co się tam wydarzyło. Ale też i bardzo duże obiekty śpiewają dla nas, nie tylko takie małe, 10-kilometrowe. Śpiewają dla nas całe wielkie obłoki gazowe, śpiewają dla nas odległe galaktyki, które promieniują właśnie również fale radiowe, a także pulsary. Czyli to też się mówi, że to są takie wyjątkowe, jasne galaktyki, ale tak naprawdę to, co my słyszymy, to jest taki trochę ostatni jęk. Dlatego, że tak, to są takie, no może to nie jest takie ładne, konające pienia, chociaż z drugiej strony łabędzie śpiew, to na przykład jest bardzo piękna muzyka. Więc można powiedzieć, że słyszymy łabędzie śpiew materii, która wpada w objęcia niesłychanie masywnych czarnych dziur, które znajdują się w środku tych galaktyk. I ta materia właśnie wpadając do czarnej dziury rozgrzewa się jeszcze tam po drodze i emituje również promieniowanie radiowe i dociera ono do nas, dowiadujemy się właśnie, że ona już tu zaraz wpadnie.
A od czego zależy, że jeden obiekt śpiewa nam głośniej, czy też bardziej intensywnie, a drugi mniej?
No, to jest troszeczkę tak jak z ludźmi, to znaczy zasadniczo powody są dwa. Zasadniczo powody są dwa. Jeden jest taki, że jeden ma donośny głos, jakiś proces, jakieś zjawisko fizyczne po prostu wysyła falę o dużym natężeniu, tak byśmy to powiedzieli. Wtedy część po prostu jest głośne. No a druga sprawa to jest kwestia odległości, prawda? Cóż nam po doskonałym nawet tenorze, prawda, czy śpiewaku, który stoi w odległości kilometra, no. Nie damy rady, więc tu również, jeżeli obiekt jest bardzo daleko, no to wydawałoby się, że zasadniczo powinien być słyszany znacznie słabiej. No ale niektóre nadrabiają techniką, to znaczy te procesy, te kwazary na przykład są tak niesłychanie jasne, również radiowo, że słyszymy je z krańców wszechświata. To są jedne z najdalszych obiektów, jakie dostrzegamy. Światło od nich podróżuje przez ponad 10 czasami miliardów lat do nas, czyli to jest takie też bardzo stare, są takie bardzo archaiczne, można powiedzieć, śpiewy. Ale oczywiście jest też tak, że nie tylko te kosmiczne obiekty śpiewają radiowo, ale też możemy bardziej obserwować już niż słyszeć, ale jednak wyobrażać sobie muzykę również taką akustyczną, czyli nie falach radiowych, czyli taką, jaką moglibyśmy, powiedzmy, teoretycznie, ale jednak odbierać bezpośrednio uszami. To nie jest takie łatwe, dlatego że jeżeli jest kosmiczna pustka, jeżeli jest zupełna próżnia, no to fale radiowe przez nią przejdą, one przechodzą przez próżnię, a fale akustyczne, te zwykłe dźwiękowe fale nie, bo to są właśnie te drgania ośrodka, drgania powietrza, drgania gazu. Ale jeżeli mamy na przykład wielki obłok gazowy i widzimy, jak on pulsuje, no to widzimy, że w nim w jakiś sposób gra muzyka, prawda? Że on sam gra. I obserwujemy takie obłoki, a jeżeli nie chcemy tak daleko patrzeć w kosmos, to możemy znów spojrzeć na Słońce albo na inne gwiazdy, które całe są takimi gigantycznymi, można powiedzieć, kamertonami, ponieważ one również pulsują. Pulsują zarówno różne gwiazdy, tutaj Słońce jest tylko szczególnym przypadkiem, nie wszystkie te drgania są obserwowane akurat w jego przypadku, tylko niektóre, ale na przykład możemy obserwować gwiazdy, które tak pulsują równomiernie, czyli jak takie balony, które trochę kurczą się i trochę się rozszerzają, ale też takie bardziej skomplikowane ruchy, na przykład jedna połowa się kurcza, druga rozszerza, albo tak jak wyobraźmy sobie bęben, prawda, że jeżeli się uderzy kilkoma pałeczkami naraz, to bardzo dużo tych górek i dołków naraz faluje, no i słyszymy odgłos bębna, prawda? Więc taka gwiazda, którą obserwujemy i często widzimy bardzo dobrze te drgania, jest takim gigantycznym instrumentem, który po prostu gra.
A Ziemia też śpiewa?
No, o tym też muszę koniecznie powiedzieć. Taki był plan, proszę, że my też śpiewamy. I tutaj po pierwsze Ziemia jako planeta sama z siebie, bez ludzi nawet też wysyła trochę fal radiowych, ponieważ posiada również takie umiejętności. Są procesy, które toczą się w tych najwyższych warstwach jej atmosfery, w jonosferze. Tam również fale radiowe powstają, są też czasem tłumione krótkofalarze na pewno dobrze wiedzą, że jeżeli jest burza słoneczna, jeżeli są jakieś zaburzenia kosmiczne, to są problemy z propagacją fal radiowych. Trudniej się odbiera, czasami się łatwiej odbiera. Ogólnie, że to ma wpływ po prostu. Natomiast Ziemia sama promieniuje do pewnego stopnia w radiu. Natomiast oczywiście my nadajemy po prostu jak szaloni, prawda? Jak
szaleni, radio to kazanie, jak szalone nadaje.
Jak szalone nadaje i nadaje też oczywiście w kosmos. To znaczy głównie mam nadzieję przynajmniej, że jednak nadaje dla ludzkości.
Mam nadzieję, ale że to, co mówimy, jednak do kogoś trafia.
Ale przyjemnie pomyśleć, że za jakiś czas nie tylko my tutaj na Ziemi będziemy tego słuchać, bo ten sygnał radiowy, który uwolni się z Ziemi, podąża dalej w kosmiczną przestrzeń, coraz słabszy oczywiście.
Ale to by było cudownie, jakby kosmici akurat Radio Tok FM złapali. Wszystkiego by się dowiedzieli.
Ale proszę pomyśleć, że to nie jest jedyna możliwość, niestety. Jak już któryś astronom zauważył, jeżeli ci kosmici informacje o Ziemi czerpią przede wszystkim z tego, co dociera z programów rozrywkowych, to mogą być trochę wypaczone pojęcie ziemskiej rzeczywistości.
Dlatego nie odwiedzają nas, boją się.
Jest tak, że te pierwsze fale radiowe, pierwsze audycje radiowe zostały nadane tak mniej więcej 100 lat temu, więc poruszając się z prędkością światła, to jest duża prędkość, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, dotarły na odległość mniej więcej 100 lat świetlnych od Ziemi. Na tym to polega. I w tej kuli o promieniu 100 lat świetlnych znajduje się całkiem sporo gwiazd i już dziś wiemy, że wokół wielu z nich krążą planety. W tej chwili te nasze techniki obserwacyjne nie są na tyle precyzyjne, żeby na przykład znaleźć takie planety podobne do Ziemi, a tym bardziej, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem na nich się coś nie zalęgło. Nie mówiąc już o życiu inteligentnym.
Ale być może oni już do nas lecą.
Ale jest bardzo prawdopodobne, to znaczy powiem tak delikatnie i ostrożnie, prawda, powściągliwie, że nie można wykluczyć, o tak mogę powiedzieć, że nie można wykluczyć, że naprawdę ktoś już w tej chwili nas słucha. Co z tego wyciąga dla siebie, czy zdekoduje, czy zrozumie, to jest oczywiście inna historia, ale prawdopodobnie Ziemia nie tylko, że się reklamuje kosmicznie, ale nawet, że ta reklama rozszerza się i z każdą minutą jest to kilkaset tysięcy, nawet już ponad milion kilometrów dalej i porusza się ciągle do przodu. A oprócz tego jest jeszcze jeden, taki wolniejszy, ale może dla niektórych pewniejszy sposób reklamowania się w kosmosie za pomocą muzyki, bo też muzykę niesiemy w kosmos na pokładzie sond kosmicznych. W tej chwili...
A to chyba muzykę klasyczną się wysyła.
Nie tylko, chociaż to troszeczkę zależy od tego, kiedy taka sonda została wysłana, bo tutaj gusta muzyczne bardzo mocno się zmieniają, również kosmiczne mody się zmieniają.
Beatlesi może są gdzieś tam w kosmosie?
Jest właśnie tak, że w tej chwili granice Układu Słonecznego opuszczają dwie sondy Voyager i każda z nich niesie tak zwany Voyager Golden Record, to jest właśnie płyta. Troszeczkę może bardziej ambitnie skonstruowana niż zwykła płyta gramofonowa, ale główna idea jest taka, że to jest płyta gramofonowa, to znaczy to jest płyta, na której jest nagrana muzyka, wiele różnych rodzajów muzyki, nie tylko muzyka klasyczna, to są różne muzyki z różnych stron świata, a także pozdrowienia od ludzkości do potencjalnych kosmitów.
Ale to
też
urocze.
W wielu różnych językach świata. I oczywiście jest też starannie, skrupulatnie zapisana instrukcja, jak tę płytę należy odtworzyć.
Aha.
To, obrazkowa to naturalnie.
Dość naiwne, muszę przyznać.
Naiwne, ale z drugiej strony myślę, że to też jest jakiś symbol. To znaczy jest symbol tej naszej chęci porozumienia się z kosmosem, prawda? Teraz w ogóle jest taki, można powiedzieć, zwyczaj, że sondy bardzo często niosą na swoich pokładach przesłania z Ziemi. Kiedy na przykład dolatywała sonda do Saturna, Cassini, to niosła taki mały europejski próbnik Huygens i ten Huygens miał za zadanie opaść na powierzchnię Tytana. To jeden z księżyców Saturna, jest wyjątkowym ciałem w Układzie Słonecznym, ponieważ jako jedyny księżyc posiada gęstą atmosferę. Nawet za gęstą, trzeba powiedzieć, dlatego że nic nie widać na jego powierzchni, w związku z tym, bo jest po prostu zakryta totalnie, tylko radarem się przez to przedzieramy. No i ten Huygens opadając w atmosferze Tytana grał. Miał nagrania muzyki skomponowane specjalnie na okazję tego upadku, czy opadania właściwie. I to chyba był pierwszy raz, kiedy ta ziemska muzyka trafiła w tak zupełnie nieziemski klimat i rozbrzmiewała na powierzchni innego globu.
Ludzkość naprawdę lubi siebie w centrum trzymać, tak mi się wydaje.
To prawda. No i jest jeszcze to, co pani powiedziała na początku prawie, że oprócz tego reklamujemy się całkiem świadomie, to znaczy wysyłamy też kosmiczne sygnały takie specjalnie przeznaczone dla kosmitów, nie tylko stacje radiowe i wiadomości dnia, na przykład pogoda dziś może nie być aktualna gdzie indziej i kiedy indziej, ale wysyłamy takie reklamówki Ziemi, informacje o nas, zachęty do kontaktu. Wiele takich sygnałów w tej chwili podróżuje do różnych gwiazd, zwłaszcza do tych gwiazd, które uznajemy za takie takie najbardziej prawdopodobne kandydatki na gwiazdy koszczące planety z innymi istotami.
Tymczasem okaże się, że taka płyta gramofonowa to jest idealne pożywienie dla kosmity i ktoś zje na kanapkę po prostu, jak znajdzie.
No, też się przyda. Wrażenia kulinarne też są rodzajem sztuki.
W planetarium Niebo Kopernika zainspirowaliście się kosmosem i muzyką, a raczej ich związkami. Będą pewne wydarzenia.
Tak, muzyka i gwiazdy, czyli koncerty pod gwiazdami, to coś, co zaczęliśmy właśnie robić przedwczoraj, co tydzień w piątki o 19:00. Będą właśnie koncerty muzyki na żywo, muzyki klasycznej, ale też muzyki współczesnej, mieszanej, trochę improwizacji, którym towarzyszą kosmiczne podróże, obrazy nieba, ale nie statyczne, tylko wybieramy się gdzieś i kiedy łączymy te obrazy gwiazd z muzyką, powstaje coś niezwykłego, ale żeby się o tym przekonać, myślę, że chyba trzeba przyjść.
A będą też może nagrania autentyczne z kosmosu, czy nie da się tego jakoś tak nagrać fajnie?
W tej chwili planujemy raczej taką ziemską część tych koncertów, ale myślimy sobie, żeby po wakacjach, bo teraz te koncerty będą co tydzień w piątek, na wakacje planujemy krótką przerwę, a potem na jesieni wprowadzimy może nowe rodzaje muzyki, też chcemy wszystkich zapytać, co chcieliby usłyszeć pod gwiazdami i wtedy być może pojawi się też muzyka prosto z kosmosu.
To by było. Pani doktor Weronika Śliwa, kierowniczka Planetarium Niebo Kopernik i właśnie w Planetarium Niebo Kopernik można uczestniczyć w takich koncertach.